Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Sąd w Dublinie orzekł, że można odłączyć aparaturę podtrzymującą przy życiu kobietę w stanie błogosławionym. U kobiety lekarze stwierdzili śmierć mózgu. Decyzja oznacza, że w majestacie prawa zostanie zabita kobieta i dziecko. Lekarze na początku grudnia stwierdzili u młodej kobiety w 15 tygodniu ciąży śmierć pnia mózgu w wyniku odniesionego urazu mózgowego. Decyzja bulwersuje tym bardziej, że jak alarmują katoliccy lekarze, śmierć mózgowa nie istnieje. Neurologiczne kryteria śmierci pojawiły się wraz z raportem harwardzkim z 1968 roku. Dokument jednak w 2008 roku podważyli naukowcy z Komisji Bioetycznej przy prezydencie Stanów Zjednoczonych. Komisja zakwestionowała także termin śmierci mózgowej, mówi ojciec doktor nauk medycznych Jacek Maria Norkowski.
I mówią tak, uzasadnienie raportu harwardzkiego jako utylitarystyczne, sprzeczne choćby z kantowską zasadą, że nie wolno działać na niekorzyść kogokolwiek, nawet gdyby to przyniosło korzyść komuś innemu, to uzasadnienie moralne jest nie do przyjęcia. Następnie przyznali członkowie tej komisji, że przynajmniej w niektórych przypadkach ciała chorych, którzy spełniają kryteria śmierci mózgowej, są żywe i również w związku z tym zaproponowali, aby nie używać w ogóle nazwy śmierć mózgowa. Czy śmierć pnia mózgu, czy śmierć mózgu, te odmiany powiedzmy śmierci mózgowej, po angielsku się mówi brain death, bo to chodzi o śmierć człowieka, a nie tylko narządu, nawet jeśli to jest mózg. I zaproponowano nową nazwę, całkowitą dysfunkcję mózgu. Jest to też nazwa na wyrost, ponieważ ci chorzy nie mają całkowitej dysfunkcji mózgu na ogół.
Według najnowszych badań 10% pacjentów, u których lekarze stwierdzili tak zwaną śmierć mózgową, w ogóle nie miało uszkodzonego mózgu. 50% miało śladowe uszkodzenia. Profesor doktor habilitowany medycyny Jan Talar opisuje przypadek młodego człowieka, który doznał ciężkiego urazu głowy ze złamaniem podstawy czaszki i licznymi krwiakami, uszkodzeniem mózgu i pnia mózgu. Po trepanacji czaszki chory długo przebywał w śpiączce.
Długo trwał stan zaburzeń przytomności, bo dopiero po 50 dniach udało się pana Bogdana uratować. Do tego stopnia, że jeszcze minęło kilka dni, a pan wyszedł samodzielnie ze szpitala. Minęło trochę czasu, kiedy trzeba było skupić myśli, jak to się stało. Przecież według wiedzy akademickiej, według dostępnego piśmiennictwa, ten pan spełniał kryteria śmierci mózgowej i nie powinien żyć.
Co więcej, najnowsze badania podają przypadki pomyślnego rozwoju ciąży u kobiet z orzeczeniem śmierci mózgowej. Kilkanaście tysięcy osób poparło już apel o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2014 rok. Adresatem apelu jest prezydent oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, a powodem przygotowania petycji nierzetelność Krajowej Rady w rozpatrywaniu skarg obywateli na działalność TVP. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zignorowała bowiem zarzuty ze skarg na emisję w TVP spotu promującego związki homoseksualne. W apelu podkreślono, że TVP nie tylko lekceważyła konstytucyjną ochronę małżeństwa i rodziny, ale również sprzeniewierzyła się swojej misji. Emisja spotu przeczyła zasadzie bezstronności mediów publicznych i odpowiedzialności za słowo. Zignorowanie tej sprawy przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rodzi pytanie o rzetelność i obiektywizm realizacji ustawowych i konstytucyjnych zobowiązań Rady, mówi Magdalena Korzekwa, menadżer Citizen Go.
Zachęcam do tego, aby podpisać się pod petycją i tym samym wysłać wiadomość do Sejmu, Senatu, wysłać wiadomość także do pana prezydenta. Prośbą o to, aby to sprawozdanie zostało odrzucone, a skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zmieniony. Podpisując petycję, podpisujemy się pod bardzo dobrze przygotowaną, rzetelną analizą prawną. To też tym bardziej zachęcam do tego, żeby chętnie całymi rodzinami włączać się w tę akcję. Nie możemy być bierni w sytuacji, w której media publiczne pokazują spoty propagandowe, szkodliwe, spoty, które negują wartość rodziny, spoty, które zwyczajnie wprowadzają w błąd. Coś takiego nie powinno mieć miejsca.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wyciągnęła żadnych konsekwencji wobec TVP pomimo skarg obywateli oraz formalnej skargi na działanie TVP złożonej przez Instytut Ordo Iuris. Apel do władz o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady można podpisać na stronie www.citizen.org.pl. Polityk ludowców Józef Zych wyraża gotowość do tego, by zastąpić Radosława Sikorskiego na stanowisku marszałka Sejmu. Jak przyznał w wywiadzie dla jednego z dzienników, wie, jak dobrze kierować pracami Sejmu, tak by jego praca była bardziej efektywna. Decyzja Zycha to pokłosie przedświątecznego posiedzenia Sejmu, któremu towarzyszyły okrzyki, awantury i wyzwiska. Poseł Beata Szydło, wiceprezes PiSu, mówi, że taka zmiana jest mało realna. Świadczy jednak o politycznej grze między koalicją PO-PSL.
Zbliżają się wybory, a oni są w koalicji i to zaczynają wysoko licytować. Wydaje mi się, że to jest między innymi ten powód takiej strategii pokazania Platformie, że Platforma w tej chwili przy słabej również pani premier Kopacz, która widać już gołym okiem, że nie radzi sobie nie tylko z zarządzaniem państwem, ale też i partią i będzie miała coraz większe problemy, że PSL zaczyna licytować, zaczyna stawiać warunki. Myślę, że to jest jeden z tych powodów, o którym głośno pan marszałek Zych zaczyna również podnosić jako gotowość do przejęcia schedy po Radosławie Sikorskim. Oczywiście PSL wykorzystuje tu ewidentnie tą aferę Sikorskiego.
Zych odniósł się również do kwestii kilometrówek dla posłów, która była inicjatywą marszałka Radosława Sikorskiego. Polityk ludowców powiedział, że choć kilometrówki ustalało prezydium Sejmu, nie zrobiono tego do końca sensownie. Wprowadzenie bezterminowej ważności karty Polaka, skrócenie czasu oczekiwania na obywatelstwo polskie dla osób z kartą Polaka, likwidacja ustawy o repatriacji to główne wnioski raportu o imigracji przygotowanego przez Fundację Republikańską. Eksperci przekonują, że polityka repatriacyjna jest ciągle niedocenionym instrumentem obrony przed negatywnymi skutkami masowej emigracji i spadku liczby urodzeń. Z raportu wynika jednak między innymi, że uchwalona w 2000 roku ustawa o repatriacji jest niemal martwa. Znacznie lepiej sprawdza się karta Polaka. Od 2008 roku otrzymało ją już prawie 120 tysięcy osób. Ponad 90% z nich to obywatele Ukrainy i Białorusi. Dlatego rząd powinien postawić przede wszystkim na rozwój projektu Karta Polaka, mówi Marcin Chludziński, prezes Fundacji Republikańskiej.
Jeśli ponad 120 tysięcy osób skorzystało w ciągu kilku lat, otrzymując kartę Polaka, to te zmiany, a może też w perspektywie czasu otworzenie się na ludzi z tamtych krajów, którzy niekoniecznie mają polskie korzenie, ale dla których Polska jest atrakcyjna, ta sytuacja może doprowadzić do tego, że będziemy mieli bliskich kulturowo rodaków, którzy się szybko asymilują, a właściwie są już zasymiliowani i z którymi nie mamy potencjalnych starć związanych z różnicami religijnymi, kulturowymi, co wywołuje bardzo poważne koszty, patrząc na kraje starej Unii Europejskiej, takie jak Niemcy, Francja czy nawet Szwecja, a my chcielibyśmy powielać błędów, które popełnili inni.
Eksperci ocenili, że ustawa o repatriacji nie jest przydatna w realizacji na istotną skalę celów demograficznych Polski. Chodzi o to, że dotyczy tylko osób przebywających w azjatyckiej części byłego ZSRR, a jest ich tam zdecydowanie mniej niż na dawnych polskich Kresach. Poza tym ciężar opieki nad wracającymi do kraju spoczywa na samorządach, które mają inne priorytety. Kolejne nieprawidłowości w sprawie Pendolino. Po zaledwie 2 tygodniach na torach superszybki pociąg ma ogromne opóźnienia. Powodem, jak się okazuje, są dodatkowe przeglądy, które przechodzą ultranowoczesne pociągi za każdym razem przed wyjazdem. W ostatnich dniach, jak podał jeden z portali, pasażerowie na trasie Warszawa-Kraków wyruszyli z 40-minutowym opóźnieniem. Kolejarze mieli zniwelować opóźnienie na trasie, jednak to się nie udało. W efekcie pociąg do Krakowa dojechał z godzinnym opóźnieniem. Poseł Krzysztof Tchórzewski, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, podkreśla, że od początku było wiadomo, że w Polsce linia trakcyjna nie jest dostosowana do Pendolino.
Pociąg mimo uprzedzeń w trakcie realizacji tego zadania nie został dostosowany do warunków naszego klimatu. Te pociągi mają duże kłopoty z pantografami, czyli urządzenia, które odbierają prąd od sieci trakcyjnej po to, żeby pociąg jechał. Musi być dobre przyłożenie do tej sieci, żeby ten prąd był płynnie odbierany. Tymczasem okazuje się, że w momencie oszronienia sieci, czyli takiej pogody zamieniającej się temperatury dodatniej na minusową, powstają różnego typu oblodzenia na sieci. Za 4 miliardy złotych zachciało się Platformy Obywatelskiej PSL szpanu, czyli zaszpanować nowoczesnością. Tymczasem naszym obywatelom potrzeba normalnych, dobrych pociągów, żeby były wygodne i żeby dowoziły ludzi do pracy.
To nie pierwsze problemy z Pendolino. Wcześniej, kilka dni po wyjeździe na tory, okazało się, że w pociągach przepuszczających na torach Pendolino wyłącza się prąd. W Stanach Zjednoczonych doszło do kolejnej próby profanacji szopki bożonarodzeniowej. W Haver Hill w stanie Massachusetts nieznani sprawcy ukradli figurę Jezusa z szopki przed jednym z kościołów. W żłobku złodzieje zostawili odciętą świńską głowę. Po przybyciu policja usunęła świńską głowę, a miejsce, w którym znajdowała się figura Jezusa, przykryto folią. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski mówi, że to nie są przypadkowe działania.
Te incydenty wcale nie takie drobne, dlatego że chodzi o ważną dla chrześcijan symbolikę bożonarodzeniową, nie są przejawem jakiejś indywidualnej niechęci względem chrześcijan, lecz są wyrazami i skutkiem bardzo szeroko zakrojonej akcji. To są niewielkie grupki, ale wspomagane dużymi środkami finansowymi, mające za sobą część wpływowych środków masowego przekazu i mające również za sobą część polityków. To nie jest tak, że taka wyprawa odbywa się zupełnie przypadkowo. To nie jest tak, że one tam docierają za własne pieniądze i poniekąd z własnej woli. One są narzędziami.
Jednak to nie był jedyny atak na szopkę i figurę Dzieciątka Jezus podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Na Greenfield w stanie Massachusetts zniszczono szopkę i skradziono figurkę Dzieciątka. Natomiast w Watykanie półnaga feministka zabrała ze świątecznej szopki figurę Dzieciątka Jezus i próbowała z nią uciec. Kobietę zatrzymano pod zarzutem kradzieży, dokonania obscenicznego czynu i obrazy uczuć religijnych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama oficjalnie ogłosił koniec misji bojowej w Afganistanie. Trwała ona ponad 13 lat i była kluczowym elementem wojny z terrorem. Sytuacja w Afganistanie jest jednak nadal bardzo trudna. Przemawiając do żołnierzy piechoty morskiej w bazie na Hawajach, prezydent Obama wyraził przekonanie, że dzięki wyjątkowej służbie mężczyzn i kobiet amerykańskich sił zbrojnych, Afgańczycy mają szansę odbudować swój kraj. Jesteśmy bezpieczniejsi, Afganistan nie będzie już źródłem ataków terrorystycznych, dodał Obama. Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, mówi, że decyzja Obamy o zakończeniu misji bez zapewnienia bezpieczeństwa tamtejszej ludności jest nieodpowiedzialna.
Dlatego, że prezydent Obama w Afganistanie wprowadza ten sam zły scenariusz, który miał miejsce już w Iraku, to znaczy wycofanie wojsk bez zabezpieczenia tego, co będzie się działo potem. Przecież państwo islamskie w Iraku powstało właśnie po tym, gdy Amerykanie się wycofali. Po co było robić tą wojnę iracką, angażować tyle tysięcy ludzi, również z Polski? Po co tyle tysięcy Amerykanów, również wiele dziesiątek żołnierzy polskich tam ginęło, żeby teraz oddawać teren ekstremistom islamskim? Przecież taka decyzja w Afganistanie to jest dokładnie ten sam zły scenariusz tego, co miało miejsce w Iraku. Jest to zupełny brak odpowiedzialności.
Stany Zjednoczone wycofują się z aktywnej roli w walkach po najkrwawszym roku od czasu rozpoczęcia interwencji. Liczby ofiar cywilnych w bieżącym roku ocenia się na około 10 tysięcy. W walkach z talibami zginęło 5 tysięcy afgańskich żołnierzy, a talibom udało się opanować znaczną część terytorium Afganistanu. Rosja zadeklarowała, że jest gotowa dostarczyć Ukrainie energię elektryczną i węgiel. Oczekuje przy tym, że ta nie będzie więcej wstrzymywać dostaw prądu na Krym. Rosyjski wicepremier Dmitrij Kozak powiedział jednej z telewizji, że na prośbę władz w Kijowie podjęto decyzję o pomocy dla Ukrainy w postaci dostaw energii elektrycznej na warunkach preferencyjnych. Wicepremier zadeklarował, że Rosja w sumie może dostarczyć Ukrainie do 1 000 000 ton węgla miesięcznie, aby rozwiązać jej problemy energetyczne. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.